nie? Może kilka liter, ale temat brzmiał, jak być partnerem Boga. Więc tak myślę, że Boga nie mogę skrócić, więc Bóg zostanie. I być chyba tak, a jak to niewiele chyba z tego będzie. Czytajmy list do Kolosan, czwarty rozdział listu do Kolosan, wiersze 2-6. Tam jest takie słowo. Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni w niej i wdzięczni. Módlcie się przy tym i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu rozgłoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem też więźniem, abym ją przedstawił tak, jak należy. Wobec osób spoza wspólnoty postępujcie mądrze, dobrze wykorzystujcie każdą okazję, niech wasze wypowiedzi będą zawsze uprzejme, przyzwoite, dorzeczne. Mam tutaj poważny problem z tym tłumaczeniem. Co to znaczy wypowiedź dorzeczna? W kierunku rzeki, z dużą wodą, czy też, no tak po chłopsku rozumując, to chyba z pewnym sensem. Tak? Nie odpływać, tak? Dlaczego tłumacz wynalazł to słowo, to nie mam pojęcia. Tak też należy odpowiadać każdemu. I poproszę od razu slajd, żeby został wyświetlony. I tak jak mówię, prawdopodobnie dzisiaj nie będziemy w stanie całego tego tekstu sobie rozważyć, ale chciałbym pewien smak dać nam i może nawet następnym razem wrócimy do tego tekstu. Kościół, słuchajcie, Kościół, cały Kościół żył zawsze w pewnym problemie, żył zawsze w pewnym napięciu. I to napięcie polegało na tym, czy Panu Bogu trzeba pomagać. Polegało na tym, jak odpowiadaliśmy sobie na pytanie, jak Kościół odpowiadał sobie na pytanie, czy Panu Bogu możemy jakoś pomóc. W pewnym okresie to było tak, że Kościół stwierdził, że wszystko za Pana Boga robi i bardzo wtedy szybko Kościół stawał się w pewnym sensie samym Bogiem. I Kościół był traktowany jak Bóg. Zresztą do dzisiaj niektórzy się z tym zmagają, że traktują instytucję kościelną z tak nabożną czcią, jak gdyby to ona sama była Kościołem. Bardzo mi się podobało ostatnie wydarzenie, które tak wzbudziło dużo, dużo reperkusji w mediach, a którego głównym autorem był papież Franciszek. Ja nie mówię w żaden sposób, że on jest jakoś osobą, która ma zawsze słuszność w tym, co mówi, ale w tym tygodniu odbywała się gdzieś audiencja z nim, więc taka możliwość, że zwykli ludzie, jacyś tam zaproszeni czy niezaproszeni, mają możliwość się z nim spotkać. I jak wiecie, zwyczajem, tym nabożnym takim zwyczajem ludzi spotykających się z tą osobą akurat, jest to, żeby zawsze, gdy witają się z nim, przyklęknąć i zazwyczaj całuje się go w pierścień. Przy czym On miał swój pogląd od samego początku na tę kwestię i dlatego między innymi ten pierścień inaczej wyglądał u niego niż u jego poprzedników. Jego poprzednicy mieli zawsze złoty pierścień. To się nazywa zresztą pierścień pasterza i on w momencie, gdy nowy papież, wybrany papież obejmuje diecezję rzymską, jest mu wręczany i jest zakładany na jego palec. Ale Franciszek, kardynał Bertolini chyba, kazał sobie zrobić papież ten pierścień ze srebra i bardzo nie lubi, gdy go całują. I na tej audiencji, na samym początku, gdy wyszedł, żeby się spotkać z ludźmi, bardzo poprosił. Tylko proszę, że gdy będziecie przychodzić i będziemy się witać, nie całujcie mnie w pierścień. I potem telewizję miały niesamowitą radość, gdy nagrywały te momenty, gdy ludzie przychodzili, ciągnęli Franciszka za rękę, żeby go pocałować, a Franciszek tą rękę im zabierał. Było wiele takich momentów, gdy ludzie już prawie zdołali, ale on wyrwał tą rękę i nie pozwolił się pocałować. Tak szczerze mówiąc, to gest ten w ogóle nie ma związku z tradycją kościelną. Ma związek z tradycją cesarską. Cesarza jako suwerena suwerenów, tego, który królom nadawał korony, całowało się w rękę ze względu na to, że z tej ręki pochodziło moje królestwo. To on mi nadawał królestwo, to on nadawał mi, czy też jeśli ktoś był księciem, to nadawał moje książęstwo. On też nadawał elektorstwo, czyli to prawo do tego, żeby wybierać w momencie, gdy to było rzymskie cesarstwo narodu niemieckiego, żeby wybierać cesarza. Ale ze względu na to, że cesarstwo się mieszało z papiestwem, to w końcu i papieża zaczęto całować w jego pierścień. Mówię to dlatego, żeby uświadomić, że dla bardzo wielu ludzi instytucja Kościoła tak dysponuje jakimiś łaskami, dysponuje tą rzeczywistością pozaziemską, że utożsamiona jest z Bogiem w tej kwestii współpracy, w tej kwestii partnerstwa Bóg-człowiek. Z kolei, gdy mieliśmy już w tę stronę to wahadło przechylone, to później wahadło poszło w drugą stronę, jeśli chodzi o to partnerstwo Pana Boga i Kościoła. Pan Bóg jest wszechmogący. Pan Bóg wszystko stworzył. Pan Bóg wszystko może. Pan Bóg panuje nad wszystkim, prawda? Wszystko wie, z góry wie. Pan Bóg jest tym, który właściwie w zasadzie wszystkim rządzi w naszym życiu. Gdy my patrzymy na siebie i mówimy, bardzo często, nawet gdy chodzi o sytuację moralnie wątpliwą, niektórzy ludzie są gotowi powiedzieć, a to Pan Bóg to sprawił, żebym ja miał taki upadek. I na koniec, żeby to wszystko dobrze brzmiało, mówią, ach, Pan Bóg mnie przez to uczy pokory. I znowu, wahadło poszło w drugą stronę. Wszystko Pan Bóg. Wszystko Pan Bóg. Ale te wiersze, gdybyśmy je dokładnie sobie przejrzeli, dzisiaj nie mamy, nie będziemy mieli prawdopodobnie czasu na nie, na to, mówią nam bardzo wyraźnie, że są rzeczy, które Pan Bóg chce zrobić, ale są rzeczy, do których On potrzebuje nas. I nas wręcz wzywa, mówi, bądźcie moimi partnerami. To nie ze względu na to, że Panu Bogu czegoś brakuje, ale Pan Bóg chce, żebyśmy byli Jego partnerami, byli Jego współpracownikami, ze względu na to, że to nas bardzo dotyka, kształtuje i że to powoduje, że my jako ludzie stajemy się bardziej dorośli, bardziej dojrzali. To jest coś, o czym się bardzo łatwo przekonać, gdy obserwuje się ludzi, szczególnie młodych. No cóż, tak to jest, że to się dzieje w życiu człowieka na samym początku jego życia, nie dokładnie na samym początku, ale gdzieś w takich latach, o których mówimy, młody człowiek. Ten młody człowiek w pewnym momencie podejmuje bardzo ważne decyzje i tak kiedyś to bardzo mnie dotknęło, że niektóre najważniejsze decyzje swojego życia, do których by trzeba było chyba mieć najwięcej mądrości, człowiek podejmuje w bardzo młodym wieku. Przy czym wszyscy tam specjaliści od tego, jak działa ludzki mózg, jak te neurony nam tam pracują, twierdzą nawet, że mężczyźni to te decyzje podejmują w wieku, gdy te płaty czołowe odpowiedzialne za myślenie perspektywiczne jeszcze nie za bardzo działają. Mężczyzna myśli w perspektywie bardzo ograniczonej, nie jest w stanie wyobrazić sobie czegoś na dłuższy dystans. Więc jaka olbrzymia odpowiedzialność jest w tym momencie na dziewczynach, które jednak się litują nad tymi mężczyznami i decydują się być ich żonami. Bo tę decyzję podejmujemy, gdy jesteśmy młodzi. Również decyzje co do tego, co będziemy robić w życiu, podejmujemy, gdy jesteśmy dość młodzi. I przy dzisiejszej oświacie to w zasadzie decyzje, jakie podejmuje się gdzieś w wieku 14-15 lat, bardzo mocno ważą, ograniczają możliwości do tego, co człowiek w przyszłości będzie robił. Więc my jako młodzi ludzie podejmujemy decyzję też taką, że która powoduje, że w pewnym momencie pojawiają się następni ludzie na tej ziemi. I bardzo, bardzo ciekawą rzeczą jest obserwować młodych ludzi, młode małżeństwo. Mają tam nieco ponad 20 lat i do tej pory wyglądało na to, że jedyne, co ich zajmowało, to, żeby odhaczyć na swojej liście, że zwiedzili następny kraj, że zobaczyli następne miasto. To była jedyna kwestia, ale potem pojawia się takie maleństwo w ich domu i jest niesamowita zmiana. Zaczynają być niesamowicie odpowiedzialni. Do tego ta więź emocjonalna, jaka jest, powoduje, że ich życie, styl życia się zupełnie przemienia. Czytam teraz biografię pewnej osoby, bardzo słynnej, i ona opowiada o tym, jak w pewnym momencie miała możliwość zrobić niesamowitą karierę, bo była bardzo już wziętym prawnikiem i w pewnym momencie właśnie pojawiło się dziecko w ich życiu. I przewróciło to. I w tym momencie ta sytuacja zawodowa nie miała dla niej żadnego znaczenia. Ona to zostawiła bez większego żalu i poszła zupełnie w inną stronę. Dlaczego? Bo była odpowiedzialna. I Pan Bóg, gdy wzywa nas do współpracy, to wie, że z takich troszkę lekko duchów, troszkę, gdy porównajmy tą perspektywę, jaką ma Pan Bóg, a jaką my mamy w tych naszych płatach czołowych, nawet już takich rozwiniętych. Nasze rozwinięte płaty czołowe sięgają co najwyżej kilkunastu, kilkudziesięciu lat. A Pan Bóg wieczność. I Pan Bóg wie, że w tym momencie, gdy On nas zaangażuje do tego partnerstwa, to wie, że w tym momencie coś tam nie tyle w naszych płatach czołowych, ale w naszym sercu się stanie. Ja pamiętam, nie zapomnę tego nigdy. Pierwszy raz wtedy spotkałem człowieka, który dzisiaj już jest staruszkiem, ale jego życiorys jest niezwykły. Pierwszy raz spotkałem Reinharda Bonnke. Zupełnym przypadkiem. Totalny przypadek. Zupełnie nie wiedziałem, kto to jest. Jak usłyszałem nazwisko, to było mniej więcej dla mnie takie nazwisko jak jakiś Zuckerman czy inny. Nie miałem żadnego pojęcia. Też tak zupełnie niespodziewanie trafiłem na kilka tygodni. Mój przyjaciel mnie zaprosił do tego, żebym... Byłem urodziny właściwie w Chicago, co Cleveland i w Stanach Zjednoczonych. I mój przyjaciel, którego poznałem tu w Polsce, zaprosił mnie, żebym przyjechał do szkoły, z którą on był związany i przez kilka tygodni był w tej szkole. I w pewnym momencie oni mieli coś, co się nazywało tydzień misyjny, tydzień misji. Ten tydzień misji przykuł szczególnie moją uwagę, bo był jeden wykładowca w tej szkole, którego bardzo lubiłem, Paul Johansson, który był misjonarzem przez wiele lat w Kenii i opowiadał o tym, jak on budował kościół w Nairobi, jak się zmagał z tymi różnymi rzeczami tam w tej zupełnie innej kulturze. Ale jego wykłady mi się strasznie spodobały, bo były autentyczne. Bo niektórzy wykładowcy, którzy tam przychodzili, to mówili o samych sukcesach. Mówili, jak w ewangelizacji im się nawracały tysiące ludzi i w ogóle jak... A on na przykład jednego razu mówił nam o tym, jak on przewozi towary do Nairobi. Mówi, że był młodym misjonarzem, ledwo co zaczynał pracować na misji. No i trzeba było te rzeczy, które mieli w Stanach, przewieźć do Nairobi, tam gdzie mieli być. No więc spakowali to wszystko i włożyli to wszystko do takich beczek stalowych, które na końcu tam obejmą się, klarną się taką zamykało. To wszystko szło na statek, spakowane na jakiejś palecie. Tam gdzieś w porcie w Kenii było rozładowywane i on to odbierał później z urzędu celnego. Wszystko wyglądało bardzo dobrze, dopóki nie przyjechał do domu. Otwierał tą klamrę, zdejmował ten dekiel z wierzchu, a tam połowa rzeczy. Co lepsze były po prostu wybrane. Co lepsze były zabrane. A inni jego koledzy, którzy są dłużej na misji, robią takie rzeczy też i jakoś tam nigdy nie narzekają za bardzo. I on w końcu poszedł po mądrość i mówi: słuchajcie, powiedzcie mi, w czym tkwi sekret. I jeden z nich był przyjazny i mówi: dobra, to ja ci pokażę, jak ja się pakuję. I jak ty to zrobisz, to ten sam rezultat odniesiesz. Spakował taką beczkę przy nim, wypełnił ją dość drogim sprzętem i na koniec już pod sam dekiel banknot 10-dolarowy. I ten banknot przykrył tym deklem, tą obejmę zamknął i mówi: jak tak spakujesz swoje rzeczy, to możesz być pewny, że one dojadą. Bo co to była? To była opłata celna. Celnik albo brał 10 dolarów, albo brał coś z tej beczki. Normalna praktyka krajów afrykańskich. I my możemy im artykuły na temat przekupstwa, na temat łapówek, a misjonarz albo coś zrobi z tym, albo zginie. I Paul Johansson był takim głównym animatorem tego tygodnia misji i bardzo nas zachęcał do tego, żebyśmy wzięli udział w nabożeństwie, na którym ma przyjechać jakiś tam misjonarz z południa Afryki, Reinhard Bonnke. I Reinhard Bonnke był na tym nabożeństwie i był wtedy tam po to, żeby zebrać pieniądze na swój pierwszy namiot ewangelizacyjny. Namiot, pod którym miał robić ewangelizację w Afryce. I ten namiot stał się początkiem tej misji, której rezultatem jest to, że Reinhard Bonnke wtedy w pewnym momencie ogłosił taki program misyjny: Afryka będzie zbawiona. I ten namiot był początkiem misji, która doprowadziła do tego, że tysiące, a może nawet tysiące tysięcy ludzi usłyszało o Jezusie i nawróciło się. Więc to wszystko nam mówi o tym, że Pan Bóg chce, żebyśmy w naszym sercu, nie tylko w naszych tych płatach przednich, zobaczyli, jak On patrzy na tą odpowiedzialność, jak On patrzy na świat, jak On patrzy na ludzi, jak On potrzebuje nas w tym, żebyśmy się zaangażowali. I z tego powodu On chce naszego partnerstwa. Nie z tego powodu, że Jemu coś brakuje, że ten Pan Bóg poczuł, że powiedzmy, bez Staszka Matlaka to On ani kroku. To jest prawdą. Bez Staszka Matlaka Pan Bóg jest doskonałym Panem Bogiem i Jemu nic nie będzie brakować. Ale ze względu na Staszka Matlaka On chce, żeby Staszek Matlak stał się Jego partnerem. I to dotyczy każdego z nas. On chce, abyś ty, abym ja stał się Jego partnerem. Mamy super Boga, nie? Wszystko ma, ale mówię, chodźcie do mnie, bądźcie moimi partnerami, dlatego że to coś zmieni w was. To was zmieni. To was uczyni innymi ludźmi. To spowoduje, że będziecie naprawdę moimi dziećmi. Mnie zawsze to bardzo dotyka, że Chrystus Pan przyszedł na tę ziemię i co? Objawił nam Boga jako Ojca. I gdy my nie mamy tego poczucia, nie mamy tego wrażenia, bo to wrażenie w tamtych czasach było zupełnie inne, bo tam Ojciec to nie był tylko ten biologiczny Ojciec. Na Ojca patrzono przede wszystkim jako tego, który przekazuje pewne dziedzictwo i w pewien sposób zaprasza swoje dzieci, żeby uczestniczyły w tym przedsiębiorstwie, którego symbolem, którego znakiem jest Ojciec. Nasz Ojciec Niebieski to jest firma. Z wszystkich firm, z wszystkich korporacji Jego firmę najbardziej lubię. I ta firma to nie równa się Kościół. Ta firma to jest coś, co służy temu, żeby zmienić ten świat, żeby zbawić ludzi i w tej firmie On chce ciebie i mnie. W tej firmie On chce każdego z nas. Będziemy się modlić. Powstańmy. A następnym razem powiemy sobie, jak nie tylko być w firmie, ale do tego, jak dobrze być w firmie. jak być dobrym partnerem Pana Boga. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas chcesz być naszym Ojcem, ale też chcesz, abyśmy przez to nauczyli się Twojego patrzenia na rzeczywistość. I chcesz, abyśmy byli przez to zmienieni. Panie, dziękujemy Ci. Prosimy Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj też spowodował, że to słowo gdzieś w nas zostanie i będziemy nim nakarmieni. Ja Ciebie proszę, abyś Ty to uczynił, bo ja tego w żaden sposób zrobić nie mogę. To Ty karmisz, to Ty dajesz i na Tobie tutaj polegamy. W imieniu Jezusa. Amen.